To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W tym wyjątkowym czasie przedświątecznym nie chcielibyśmy zapomnieć o tym, którzy są nieco z boku, na marginesie, nie są w mainstreamie zauważani przez wszystkich. To nie jest tak, że człowiek się naje, to go wątroba boli, wątroba od razu jest na pierwszym planie. Ale chcielibyśmy wspomnieć o takich aktorach drugoplanowych, ale jakże istotnych. Tak. Dzisiaj zapraszamy do wysłuchania rozmowy o...
śledzionie.
Bo wydawałoby się, że taki tam narząd, właściwie żyć bez niego można, można go sobie wyciąć i też dalej być szczęśliwym. Ten narząd jest dość skryty, dość schowany i właściwie to tak obawiam się, że większość z nas to ma takie podejście powiększona, niepowiększona. A śledzionie zawdzięczamy dużo więcej tak naprawdę. Dużo więcej informacji można się dowiedzieć o człowieku, patrząc na jego śledzione.
Tak, to taki bohater drugiego planu, bohater trochę zapominany, tak jak powiedziałeś, trochę nieoczekiwany gość wielu schorzeń w naszym organizmie. Przypominamy sobie o nim dopiero wtedy, kiedy naprawdę sprawia dużo problemów, czy kiedy jest na tyle duży, że jest wyczuwany w badaniu palpacyjnym. A doskonale wiesz o tym, że akurat jak mało który narząd śledziona jest wyczuwalna dopiero wtedy palpacyjnie, kiedy jest naprawdę duża, olbrzymia w oczach ultrasonografisty, żeby musiała wystawiać spod łuku żebrowego. Bo my jesteśmy w stanie ją doskonale zmierzyć w badaniu USG i ona może być całkiem spora, a nie wystawać spod łuku żebrowego i nie być wyczuwalna. To nie jest też, trzeba uczciwie powiedzieć, prosty narząd do badania, prosty narząd do znalezienia.
Gdzie jej szukać? Intuicyjnie, jak zaczynamy naszą przygodę z ultrasonografią, chcemy szukać tej śledziony tak, jakbyśmy wykonywali badanie przedmiotowe. Szukamy jej poniżej lewego łuku żebrowego. I tu rozczarowanie, bo tam jej nie znajdziemy. Aby znaleźć śledzionę, trzeba przesunąć się głowicą w takie miejsce, w którym w życiu byśmy nie przyłożyli rąk do badania przedmiotowego. Śledziony szukamy, ustawiając głowicę w linii pachowej środkowej, w linii pachowej tylnej, po stronie lewej, skośnie do płaszczyzny poprzecznej i skośnie do płaszczyzny czołowej, wzdłuż przestrzeni międzyżebrowych. Wzdłuż przestrzeni międzyżebrowych, daleko, wysoko, tam szukamy śledziony.
No, opis przedstawiłeś nam taki, że prawie można jak z mapą trafić, mapą skarbów, znajdując śledzionę. No, śledziona jest takim pewnym skarbem w naszym organizmie, dlatego że jest takim też hotspotem wielu schorzeń. Tam wiele schorzeń i z układu limfatycznego, i z układu krwiotwórczego, i schorzeń związanych z wątrobą, i schorzeń związanych z innymi narządami się ma prawo ukrywać. Dlatego ta cała mapa, którą nam naświetliłeś, jest o tyle istotna, że ułatwia nam ocenę samego miąższu śledziony, nawet wtedy, kiedy ona jest niepowiększona. Bo musimy pamiętać o tym, że sama śledziona w badaniu USG ma stosunkowo jednorodną echogeniczność, nieco wyższą od echogeniczności prawidłowej wątroby. Jest ona jednorodna, tak jak wspomniałem, a to jest o tyle istotne, że wbrew tej jednorodnej echogeniczności musimy pamiętać, że w pewnych sytuacjach widać zarówno istotę czy miazgę białą, jak i miazgę czerwoną w tej śledzionie. To się dzieje na przykład w ostrych infekcjach wirusowych u dzieci, w różnego rodzaju stanach zapalnych u pacjentów dorosłych, wtedy kiedy ta jednorodna echogeniczność zmienia się w obrazie ultrasonograficznym na taką siateczkowatą, gdzie widzimy bardzo symetrycznie rozmieszczone nad całą powierzchnią śledziony, na każdym przekroju drobne hipoechogeniczne obszary tej samej wielkości. To jest miazga biała, czyli pobudzone obszary pobudzone przez napływające tam limfocyty. To jest obraz dość charakterystyczny, który zobaczymy wtedy, kiedy użyjemy na przykład głowicy liniowej u pacjentów z infekcjami wirusowymi.
W ogóle to jest wszystko z sobą bardzo połączone, bo jeżeli mamy pacjenta z powiększoną wątrobą, bądź nie, z cechami marskości wątroby, nadciśnienia wrotnego, to też oglądamy śledziony, oglądamy wnękę tej śledziony, czy tam przypadkiem nie pojawiają się naczynia krążenia obocznego. Jak mamy powiększoną śledzionę, to wędrujemy sobie do linii pośrodkowej ciała, odnajdujemy trzustkę i żyłę śledzionową i zastanawiamy się, czy nie mamy zakrzepicy żyły śledzionowej. Jak oglądamy śledzionę, to nie tylko ją mierzymy, zaglądamy także do jej wnęki, a w tej wnęce mogą czaić się śledzione dodatkowe. O takiej samej echogeniczności, echostrukturze, często okrągłego kształtu, one mogą być albo zlokalizowane we wnęce, albo w okolicach biegunów śledziony. Często w tych dodatkowych śledzionach będziemy w stanie uwidocznić unaczynienie. Ważne jest to, abyśmy nie skupiali się jedynie na wielkości, ale także, żebyśmy zajrzeli do środka śledziony. Co tam możemy znaleźć? Możemy znaleźć zwapnienia, możemy znaleźć torbiele i tu ich obraz jest charakterystyczny, ale niech nie zdziwi nas, jak znajdziemy hiperechogeniczną zmianę litą, dobrze ograniczoną, jednorodną, która będzie naczyniakiem. Ale także, jak zmiana będzie hipoechogeniczna, nieco niejednorodna, to w naszej głowie powinna pojawić się myśl, iż pacjent może mieć chłoniaka śledziony.
No właśnie, bo to, co wcześniej wspominaliśmy, to jest część układu limfatycznego. Śledziona jest mocno związana z układem limfatycznym i wiele chorób i infekcyjnych, o których wcześniej mówiliśmy, i również chorób nowotworowych związanych z układem chłonnym, ale nie tylko, może mieć swoje odbicie w obrazie USG śledziony. Te nacieki w przebiegu chłoniaka, czy to ziarniczego, czy nieziarniczego, to są zazwyczaj zmiany źle ograniczone, niskoechogeniczne, czasem z widocznym, bardzo skąpym unaczynieniem w opcjach doplerowskich. Generalnie im starszy pacjent, im większe ryzyko chorób nowotworowych, a widzimy zmiany w śledzionie, tym częściej powinniśmy myśleć o tym, że są to zmiany o charakterze nowotworowym. Oczywiście takie same zmiany możemy zobaczyć również u pacjentów pediatrycznych. Stąd często śledziona jest tym pierwszym narządem, w którym widzimy te zmiany i w takiej sytuacji musimy poszerzyć naszą diagnostykę o ocenę wątroby, o ocenę naczyń śledzionowych, to co wspomniałeś, o ocenę węzłów chłonnych w obrębie jamy brzusznej, ale też węzłów chłonnych w innych regionach ciała.
Czasami jest tak, że badamy jamę brzuszną i śledziona tu, śledziona tam, a tu jeszcze jedna śledziona, a tu jeszcze jedna śledziona. I one wcale nie są tam, gdzie byśmy się śledziony spodziewali.
Tak, te mnogie śledziony rozsiane po całym brzuchu, one mają prawo być widoczne, mają prawo być widoczne już od samego urodzenia, bo ta tkanka śledzionowa czy sama śledziona to jest organ, który buduje się z połączenia w życiu płodowym trochę jak winogrona, jakiś winogron w jeden cały duży narząd, mówiąc to skrótowo i obrazowo. Natomiast czasem jest to skutkiem też naszych działań iatrogennych albo związanych z urazem śledziony, gdzie dojdzie do odszczepienia fragmentów tkanki śledziony i wszczepienia ich w inne regiony ciała czy jamy otrzewnej, albo pozostałości po usunięciu śledziony, gdzie się zaplącze troszkę tkanki śledzionowej i my widzimy taką splenozę u naszych pacjentów. A czasem jest tak, że widzimy pacjenta, zwłaszcza pediatrycznego, u którego widać w miejscu, w którym powinna być śledziona, jako jeden duży narząd zbliżony kształtem do rogala czy do półksiężyca, całe mnóstwo mnogich śledzion. Niewielkich. I to nie powinno nas zwieść ku temu, że pacjent ma lepiej, bo ma więcej śledzion. Akurat w tej sytuacji, kiedy widzimy same mnogie śledzione, czyli tak zwany polisplenizm, a nie widzimy jednej dużej śledziony, to jest sytuacja, która może świadczyć o różnego rodzaju złożonych zespołach chorobowych, jak chociażby zespoły heterotaksji, czyli o różnych wadach wrodzonych również serca czy innych narządów, ale też jest związana często z zaburzeniami odporności, podobnie jak brak śledziony. Jeżeli widzimy dziecko z bezśledziony i tej śledziony nie ma ani w typowym miejscu, ani w innych miejscach, albo jest niewielka bardzo, należy pomyśleć o zaburzeniach odporności.
To, na co chcielibyśmy zwrócić uwagę podczas naszej rozmowy, to, że jest duża rozpiętość pomiędzy tym, od którego momentu śledziona jest powiększona, czyli większa niż u rówieśników, czy większa niż wartość referencyjna, a tym momentem, kiedy ona jest wyczuwalna. I może być taka sytuacja, że ona jest powiększona, a nie jest wyczuwalna. Jest to o tyle istotne, że najczęściej jej powiększenie albo kojarzymy z przebytymi infekcjami, albo kojarzymy z chorobami rozrostowymi, ale nie zapominajmy o chorobach spichrzeniowych, żeby gdzieś w diagnostyce różnicowej, czy u dziecka, czy u młodego dorosłego, nie zapominać o czymś takim jak choroby spichrzeniowe przebiegające z powiększeniem śledziony, wątroby.
No i też pamiętajmy o tym, że w śledzionie, podobnie jak i w innych narządach miąższowych, mają prawo być inne zmiany umiskowe, często tożsame z tym, co widzimy w wątrobie, czyli złapnienia, naczyniaki, torbiele proste, ale czasem również naciki nowotworowe. Czasem te zmiany mogą przybierać charakter ogólny, czyli cały narząd może być zmieniony, mieć zmienioną echostrukturę, echogeniczność, tak jak wspomniane procesy infekcyjne. Krótko mówiąc, bogactwo zmian w śledzionie jest całkiem spore i jest to rzeczywiście narząd niedoceniany.
Najczęściej mówimy, że jak pacjenta poprosimy o nabranie powietrza, to nerkę, trzustkę, wątrobę widać lepiej. W śledzionie może być gorzej, gdyż płuco będzie nam tą śledzionę przykrywało.
I życzymy Państwu, żeby ta kurtyna nie przysłoniła Państwu wglądu we śledzionę. Badajcie pacjentów z wypuszczonym powietrzem, sami możemy nabrać skupieniu powietrza i odsłońmy sobie tą śledzionę, doceńmy jej obecność i zbadajmy ją dokładnie u każdego pacjenta.
Szanujmy śledziony.
Do zobaczenia, do usłyszenia.
Do usłyszenia.